Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. W tym trzecim sezonie audycji wracam do wątku bałkańskiego. Już na początku zostały mi do omówienia już tylko trzy państwa, więc raczej przed wakacjami zdążę się z tym uporać. I kolejnym z państw, które chciałbym omówić, spośród tych, które właśnie na Półwyspie Bałkańskim się znajdują, jest Serbia. Na start, jak zwykle, krótka charakterystyka taka geograficzna tego kraju, no ale jak to na Bałkanach. Sprawa jest skomplikowana. Mówiłem wam już o Kosowie, tak? Tu jest już problem, bo Serbia uważa, że to jest ich wewnętrzne terytorium. Dodatkowo Serbia ma jeszcze inny region autonomiczny, konkretnie region Wojwodiny, gdzie mieszka całkiem sporo Węgrów i to już z czasów historycznych tak to wyglądało. Także, drodzy Państwo, no dzieje się również w Serbii. Pamiętacie pewnie takie aksamitne rozłączenie z Czarnogórą w pewnym momencie. No to jak widać ten kocioł bałkański przy omawianiu każdego państwa musi zostać omówiony. 77 tysięcy kilometrów kwadratowych ma Serbia, tu licząc bez Kosowa. To się pewnie będzie powtarzało kilka razy w audycji, czy z Kosowem, czy bez. Ta powierzchnia to mniej więcej tyle, co nasze województwo pomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie. No, pewnie jakiś tam powiat trzeba by było odjąć, ale mniej więcej tak to wygląda. Na południu Serbii krajobraz taki typowo górsko-wyżynny, z czego większość jednak w Kosowie. Najwyżej położony punkt Dżerawica właśnie tam jest, natomiast już tak w Serbii. Jest to Midżur o wysokości 2169 w górach Stara Płanina na granicy z Bułgarią. Na północy natomiast bardziej nizinny charakter kraju, nizina panońska z wysokościami takimi jak mamy na Warmii i Mazurach, tak naprawdę między 100 a 300, większość z nich. Południe, choć górskie, znajduje się w strefie pozwrotnikowej, no ale po tym rozpadzie z Czarnogórą, tak jak mówiłem, Serbowie nie mają dostępu do morza, mają do niego jakieś 120 km, ale no, nie mają żadnego problemu z tym, żeby do Czarnogóry wjechać. Nie mają morza, więc klimat raczej kontynentalny, w górach oczywiście pada śnieg, więc biorąc pod uwagę wysokość gór, to już mówiłem w audycji o Kosowie, jak najbardziej turystyka narciarska się tam rozwija, zwłaszcza Kapaonik, to jest to miejsce, gdzie jest sporo kurortów i są one względnie tanie. Myślę, że warto rozważyć. Ten, kto jeździ na nartach, może w ten kierunek powinniście się wybrać, ale o tym dokładnie wspomniałem właśnie w audycji 77 o Kosowie. Mimo niewielkiej odległości Serbii od Adriatyku, to większość jej terenu leży w zlewisku Morza Czarnego. Rzek jest całkiem dużo, ta sieć jest rozwinięta, jest również żeglowna, w związku z czym towary jak najbardziej do Morza Czarnego mogą spływać, a to wszystko w zasadzie przez Dunaj, tak, największą rzekę, również dopływy Dunaju, Save, czy jej dopływ, a więc Drinę. Co ciekawe, jedyną rzeką płynącą w całości w Serbii jest Wielka Morawa o długości 493 km, no to całkiem spora rzeka. Mało jest natomiast jezior naturalnych. Trochę jest polodowcowych w górach, kilka jest krasowych, sześć największych, natomiast to są wszystko jeziora sztuczne, bądź w większości sztuczne. Największy zbiornik wodny uznawany za jezioro jest ponad dwukrotnie większy niż nasze Śniardwy i jest to odcinek Dunaju po prostu poszerzony mniej więcej od Żelaznych Wrót tak zwanych, ale no właśnie jest on szerszy, gdyż tam jest po prostu głębsza dolina, z której no niestety musiano wysiedlić ponad 20 tysięcy ludzi w swoim czasie. Zalano wtedy kilka wysp, chociażby wyspę Adekaleh, i właśnie na rzekach posadowione jest większość tych dużych zbiorników w celach no zarówno energetycznych, jak i rekreacyjnych, turystycznych, czemużby nie. I tak jak szukałem tych największych jezior, to nawet staw okazał się prawie trzy razy większy niż największe jezioro, tak? Stawy hodowlane. Później są dopiero starorzecza, tak? Czyli po prostu odcięte części gdzieś tam meandrującej rzeki. Natomiast największe jezioro w Serbii, jezioro Palić, jest tylko o 50% większe od naszego jeziora Ukiel. Także, drodzy Państwo, jak widzicie, nie są to duże jeziora, te naturalne. Co prawda nie w jeziorach, ale dużo wody generalnie tam w krajobrazie jest, zwłaszcza na północy, ale tak jak wspominałem ostatnio w ramach newsów, susze także się zdarzają. No i właśnie, do dalszego omawiania Serbii przejdę po przerwie, a teraz kilka informacji z rynku turystycznego, co tam ciekawego działo się w turystyce. I to na tyle newsów. Powiedziałem już co nieco o warunkach klimatyczno-geograficznych, można powiedzieć. Warto również w tej sprawie dodać, że na tej nizinnej północy są bardzo dobre gleby, drodzy Państwo, bo są tam czarnoziemy w sporej części. Lesistość całego kraju to 27%, ale głównie na południu. W dużych kompleksach leśnych, tych górskich, możemy znaleźć większość lasów. Fauna raczej typowa. Mamy cztery parki narodowe, w zasadzie w górach praktycznie wszystkie. pierwszym jest właśnie Dzierdab, położony tam, gdzie największe jezioro, przy granicy na Dunaju. Może to nie taki nietypowo górski, no ale jest to też w górach, tuż przy granicy z Rumunią. Jest on też wpisany na listę informacyjną UNESCO, podobnie jak dwa inne parki, Tara oraz Szarpłaniny, choć ten akurat, tak jak już wspominałem w poprzedniej audycji, jest w Kosowie. Pozostałe dwa to Kapaonik oraz Fruśka Góra, choć te ostatnie góry akurat dość niskie, bo leżą na północy w Wojwodinie z najwyższym szczytem Srwenim Czotem o wysokości 539 metrów. Także, drodzy Państwo, mniej niż Góry Świętokrzyskie. Teraz chciałbym powiedzieć troszeczkę o historii Serbii. Ja wiem, to się na pewno będzie coś powtarzać z tych innych audycji o krajach bałkańskich, o samych Bałkanach, no ale niestety, no nie można tego ominąć. Oczywiście od początku byli tam Ilirowie, Dakowie, Trakowie, tu się nic nie zmienia. W pierwszym wieku przed naszą erą obszary dzisiejszej Serbii wchodziły w skład prowincji rzymskiej Mezja. Serbia przyjęła chrzest przed nami, w drugiej połowie IX wieku, ale została w strefie wpływów wschodnich. W sumie do teraz, tak, słyszy się o tej słabości do Rosji. Łączy ich religia również, prawosławie, tam jako, że uczniowie Cyryla i Metodego tam jak najbardziej nauczali. No to podobnie jak w Macedonii Północnej mamy Cyrylicę. Jak wiecie, dużo działo się w tym regionie. Serbia różne miała nazwy, zanim oczywiście Serbią się stała. Często rozpadała się, na powrót łączyła. Było Królestwo Zety, zamieszkiwane przez serbskie plemię Duklan. Było panowanie bizantyjskie, było spustoszenie przez Tatarów. W 1389 roku w bitwie na Kosowym Polu koalicja serbsko-bośniacka przegrała z Turkami. Serbia znalazła się wtedy pod tureckim zwierzchnictwem, a część ludności przeniosła się do Węgier. I tak właśnie od końca XV wieku nie mogła się mniej więcej spod tego osmańskiego buta podnieść, natomiast elity, tak jak powiedziałem, powędrowały na Węgry, do cesarstwa Habsburgów. I właśnie wtedy Serbowie zasiedlili też Wojwodinę, która do tego momentu jest właśnie miejscem, gdzie tych Węgrów jest stosunkowo dużo, również sporo Słowaków. W tym mniej więcej okresie Rosjanie dosyć mocno zaczęli mieszać w kotle bałkańskim. Serbowie mieli ich poparcie, no choć oczywiście w samej Serbii były ruchy demokratyczne, konstytucyjne, to dalej rządzili książęta, dynastie Karadżordziewiczów, Obrenowiczów, rządziły i wtedy także Serbia chciała zjednoczyć wszystkie jugosłowiańskie narody, tak, pod przewodnictwem swoim i co nie dziwne, przeciwko Turkom. Serbowie trochę balansowali przez chwilę, mając zarówno wpływy zachodnie, jak i wschodnie. Wojna natomiast rosyjsko-turecka pomogła Serbom zdobyć niepodległość. Był to rok 1878. Wtedy władca Serbii Milan I został, proszę Państwa, królem. Także byli i królowie, już wcześniej byli, tak? Brakuje trochę do cesarstwa Bułgarii, ale to już jest duży awans. Serbia zaczęła ponownie tworzyć antyturecką koalicję państw bałkańskich. Krótko po zawarciu sojuszu w październiku 1912 roku Bułgaria, Czarnogóra, Grecja i Serbia przystąpiły do wojny z Turcją. Na mocy traktatu w Bukareszcie Serbia zyskała część Sandżaku Nowopazarskiego, to są właśnie okolice Kosowa, i znaczną część Macedonii, którą wtedy nazwano Serbią Południową. Także zobaczcie, w jakiej sytuacji zawsze była Macedonia, to już wspominałem w innych audycjach. Jeszcze brakuje, żeby zaraz Serbowie mieli jakieś pretensje do nazwy państwa Macedończyków. No i drodzy Państwo, przychodzi rok 1914. Gavrilo Princip, człowiek organizacji Czarna Ręka, Serb, zabija księcia Franciszka Ferdynanda. No i w zasadzie rozpoczyna się pierwsza wojna światowa, bo Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Rosjanie chcą wesprzeć Serbów, później Niemcy wypowiadają wojnę Francji i Rosji, Niemcom wojnę wypowiada Wielka Brytania i tak już nam się to, drodzy Państwo, potoczyło. Podczas wojny odżyła idea zjednoczenia Słowian, tak, i po wojnie 1 grudnia 1918 proklamowano Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli taką pierwszą Jugosławię, mógłbym powiedzieć, no i później z jakimś czasem faktycznie ta Jugosławia następuje, natomiast już te czasy, powiedzmy, dwudziestowieczne aż do końca pominę, natomiast końcówka oczywiście bardzo ciekawa, choć mroczna również. Dalsze zadziorne postawy Serbów, już nawet zostawiając na boku wojnę na Bałkanach, to Serbowie ciągle byli niepocieszeni po konieczności oddania Macedonii. Co prawda mieli jeszcze Wojwodinę i Kosowo, ale obiecywali, że i z Bośni, i z Chorwacji odbiorą tereny, które są zamieszkiwane w dużej części przez Serbów. Do teraz część Bośni i Hercegowiny nosi nazwę Republiki Serbskiej, więc no, sytuacja dalej jest napięta. W 1998 roku rozpoczęło się profilaktyczne pacyfikowanie Albańczyków w Kosowie. Dopiero NATO zmusiło Serbów bombardowaniami do odwrotu. No i od tamtej pory sytuacja jest napięta. Obdaszłości historyczne i te niedawne spowodowały, że tereny dzisiejszej Serbii zamieszkują głównie Serbowie etniczni, to jest 83%. Spośród innych narodowości najwięcej mamy Węgrów 3,5%, Bośniaków i Romów około 2%. Obecnie Albańczycy, czy też Kosowarzy, nie stanowią dużej części, gdyż zwyczajnie nie liczy się ich dostatecznie statystyki, odkąd w 2008 roku Kosowo proklamowało jednostronnie niepodległość. Znaczy tak, Serbowie ich liczą ogólnie jako Serbów, zdaje się, natomiast chyba nie liczą ich jako faktycznie Kosowarów, co ma odzwierciedlenie w wyznaniu. Jedynie 3% ludności Serbii wyznaje islam, co pokrywa się bardziej, no raczej z Bośniakami niż z Kosowarami. Dominuje generalnie prawosławie. Z historii przejdę już powoli do turystyki, ale to w nawiązaniu oczywiście do dziedzictwa tego historycznego. Turystycznie zacznę od zabytków UNESCO, czyli tych najważniejszych. Od razu powiem, że północ i środkowa Serbia takich nie mają. Dużo ich właśnie w Kosowie i okolicy, o czym wspominałem już w jednej z poprzednich audycji. Więc, drodzy Państwo, mamy pałac Galeriusa, cesarza rzymskiego w mieście Gamisgrad we wschodniej Serbii, wzniesiony na przełomie III-IV wieku. Znajdziemy tam chociażby pałac cesarski, świątynię oraz mauzoleum cesarza i jego matki. Zabytkowe miasto Ras z monasterem Sopoczany, ważne dla Serbów z punktu widzenia ich historii, gdyż stary Ras to była pierwsza stolica państwa serbskiego Raszki. Znajdowało się niedaleko granicy z cesarstwem bizantyńskim. Sopoczany są monastyrem, w którym znajduje się chociażby mauzoleum Stefana Urosza, czyli takiego XIII-wiecznego króla serbskiego. Jest on również świętym kościoła prawosławnego. Mamy też wspomniane przeze mnie w innych audycjach Stecci, a więc średniowieczne cmentarze z kamiennymi nagrobkami, tu wpis transgraniczny z Bośnią Hercegowiną, Chorwacją oraz Czarnogórą. Ostatnim z pisanych zabytków jest monaster Studenica, klasztor prawosławny założony w XII wieku przez żupana Stefana Nemanię. Jest to największy klasztor w Serbii. Jego dwa główne zabytki to jest cerkiew Bożej Bogurodzicy oraz cerkiew królewska, którą zdobią freski w stylu bizantyjskim z XIII-XIV wieku. Są również wykończenia marmurowe, warto na pewno się tam znaleźć. Wiecie oczywiście również, że jest coś takiego jak lista informacyjna obiektów UNESCO, a więc pretendenci do tego miana. I tu znacznie więcej obiektów, w tym wspomniane przeze mnie na początku audycji parki narodowe. Natomiast tutaj, zostając jeszcze w kwestiach przyrodniczych, specjalny rezerwat przyrody Deli Blato Sands, to jest piaszczyste pustkowie, największy obszar półpustynny w Europie, drodzy Państwo. Jego powierzchnia wynosi około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli zmieścimy tam jakieś 3,5 Olsztyna, czyli całkiem sporo piachu, prawda? Kolejne miejsce to naturalny punkt orientacyjny Djavolija Varoš. Zespół form skalnych położonych w południowej Serbii składa się z 202 stożkowych kolumn o wysokości między 2 a 15 aż metrów i średnicy od 0,5 do 3 metrów. Kolejny zabytek ufortyfikowany klasztor Manasija z XV wieku. Mamy również negotyńskie piwnice pochodzące z wieku XIX. Były one wykorzystywane do przetwarzania winogron na wino oraz brandy, a więc to jest region dla miłośników takich trunków niedaleko wschodniej granicy. Zarówno z Rumunią, jak i Bułgarią to miasto znajdziecie. Kolejnym zabytkiem jest stanowisko archeologiczne Čeričin Grad Justiniana Prima, miasto istniejące w VI wieku i należące do cesarstwa bizantyńskiego. Zostało wybudowane przez cesarza Justiniana, natomiast niecałe 100 lat po założeniu miasto opustoszało. A teraz możemy oglądać jego pozostałości. Kolejny zabytek to krajobraz kulturowy Bać i okolicy. Najdalej na północ wysunięty punkt z tych wpisanych na listę, tuż przy zachodniej granicy, a są tam budynki wybudowane w XII wieku w stylu romańskim, w stylu gotyckim. Późniejsze są również renesansowe, bizantyjskie, islamskie, a więc bardzo różnorodny region, również jeżeli chodzi o etniczność, ponieważ tam jest sporo Chorwatów, Rumunów, Romów, Serbów, Słowaków czy Węgrów. Ostatni zabytek, który jest na tej liście informacyjnej, to tak zwany limes dunajski, a więc rzymskie umocnienia graniczne wzdłuż Dunaju. Znajdują się one zarówno w Serbii, jak i Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Więc tyle z zabytków powiązanych z UNESCO, ale oczywiście to nie wszystko. Ja w Serbii byłem raczej krótko, raczej ograniczyło się to do zwiedzania Belgradu i faktycznie, tak jak brzmi nazwa, jest to białe miasto. Również jak patrzymy na twierdzę Kalemegdan, to no widać tą biel, powiedziałbym, zwłaszcza no na tle właśnie Dunaju, który jest raczej ciemny. Generalnie Belgrad, miasto z bardzo długą historią, ponad 7 tysięcy lat, a podczas wykopalisk archeolodzy znaleźli również choćby kości Neandertalczyka, co każe sądzić, że te tereny od zawsze były dobre do osiedlania się. No nie ma co się dziwić przy rzece i to dosyć dużej. Więcej jest tych wykopalisk w ogóle z różnych okresów w okolicy, także jeżeli tym się interesujecie, to jak najbardziej. Co więcej warto odwiedzić, jak wspomniałem, na pewno warto przejść się po twierdzy Kalemegdan. Również warta zobaczenia jest Skadarlija, więc zabytkowa uliczka w centrum miasta. Cała dzielnica austro-węgierska, czyli Zemun, warto by było to zobaczyć. Warto na pewno znaleźć się gdzieś w okolicy placu Placu Centralnego, przejść się głównym deptakiem Kniazia Michajłowa, czy zobaczyć cerkiew Sawy. To wszystko jakoś nie zajmuje dużo kilometrów, wierzcie mi. To centrum takiego Belgradu, te najlepsze, to można przejść naprawdę w 2-3 godziny, podejrzewam. Możemy zobaczyć też Dwór Królewski oraz Półwysep Cigania, który w ogóle jest takim centrum rekreacyjnym. W Belgradzie mamy sporo wysepek, tak jak my mówimy, że mamy 16 jezior w Olsztynie, tak oni mają na Dunaju 16 wysepek, drodzy Państwo. Owszem, często to są rezerwaty, ale oprócz tego właśnie miejsca do rekreacji. Dużo cerkwi, dużo kościołów, dużo meczetów, synagog, no i no tu wiecie, jak to w takim kosmopolitycznym mieście, zwłaszcza na Bałkanach, można rzec standard, ale standard w tym bardzo dobrym znaczeniu. Te największe miasta na Bałkanach mają no bardzo dużo różnych, różnorodnych zabytków, to turyście powinno się podobać. Mi się oczywiście bardzo podobało, ale właśnie, drodzy Państwo, o innych miastach Serbii i tych dużych i małych, a także pozostałych kwestiach związanych z turystyką, oczywiście jest to mój subiektywny przewodnik, w większości na podstawie kwerendy w internecie, gdyż no, ja mogę powiedzieć co najwyżej troszeczkę o Belgradzie. Generalnie miast ponad 100 tysięcznych mamy 5, 6, bo jedno takie na granicy. Jeśli jesteście przejazdem przez Serbię w kierunku Bułgarii, Macedonii czy Grecji, to ostatnim takim dużym miastem przed granicami będzie Niš, miejsce zwycięstwa cesarza Klaudiusza II nad Ostrogotami w III wieku oraz tam narodził się cesarz Konstantyn I i Justynian. A zobaczyć tam możemy chociażby twierdzę turecką z XVIII wieku, czyli raczej ta późniejsza. Zobaczymy tam też sobór katedralny Zstąpienia Świętego Ducha z wieku XIX, meczet Islam Aga czy wieżę czaszek z początku XIX wieku, taką pamiątkę po zrywach narodowo-wyzwoleńczych serbskich. My taką kaplicę czaszek też, drodzy Państwo, mamy. Poszukajcie w Kotlinie Kłodzkiej. Kolejne miasto to naddunajski Nowy Sad, będący stolicą Wojwodiny. Stanowi również ważne centrum gospodarcze i kulturalne. 10 milionów lat temu, podobnie jak większość Węgier i okolicznych terenów, w tym właśnie tej północy Serbii, tu było Morze Panońskie. Nieodległa właśnie Fruśka Góra, o której już wspomniałem wcześniej, jedynie ona wystawała z tego morza, po którym no, został w zasadzie tylko Balaton. Oczywiście ja wiem, że upraszczam, ale jeżeli byliście na Węgrzech i wiecie, jak tam wygląda krajobraz, no to właśnie ta północna Serbia, jest tu dużo podobieństw. Warto do zobaczenia w Nowym Sadzie jest również twierdza Petro Varadin czy Starówka. Z innych atrakcji mamy Drven Grad, stworzony w zasadzie na potrzeby filmu Emira Kosturicy, Życie jest cudem, taka wioska drewniana, ale luksusowa zarazem. Mamy też kilka takich miejsc typu skansen, chociażby etnowioska Terzicze Avli w miejscowości Zlakusa w zachodniej Serbii. Warto odwiedzić również miejscowość Sombor, który może przypominać nam już nasze miasta na południu, bo to takie właśnie habsbursko-węgierskie budownictwo. Mamy serbskie Ateny, czyli Karłowice. Jak interesujecie się historią, to również miejscowość Topola powinna być dla Was ważnym miejscem do odwiedzenia. Tam mamy mauzoleum królewskiej dynastii Karadżordziewiczów właśnie. Nad Dunajem oczywiście, jak będziemy wzdłuż niego się poruszać, to myślę, że sporo rzeczy ciekawych zobaczymy, chociażby twierdzę Gulobacz w mieście Subotica, to tuż przy granicy z Węgrami. Tam też, co ciekawe, jest więcej Węgrów niż Serbów w ogóle w tej miejscowości. Zabytki więc też trochę inne. Chyba takim najciekawszym, który dostrzegłem, jest secesyjny pałac Rajhla. Warto również odwiedzić Nowi Pazar, zwłaszcza jeżeli wybieracie się właśnie do Kosowa, bo to w pobliżu. A jak my się w ogóle do tej Serbii dostać możemy? No bo dojechać, wiadomo, raczej się da. Możemy nawet jechać autostradami. Serbowie mają autostrady, są one płatne na bramkach. Dolecieć też się da, choć z Polski nie jest to łatwe. Lotnisk jest 36, 6 dosyć sporych. Natomiast głównym jest lotnisko Nikoli Tesli w Belgradzie, gdzie na pewno dolecimy również z naszego kraju. Do Niszu, czyli drugiego największego lotniska, póki co chyba nie możemy dolecieć. Sama Serbia ma też sporo pociągów, choć zdecydowanie więcej w północnej i centralnej części, no co nie dziwi, bo tam po prostu nie ma gór, dodatkowo te kosowskie, no w sporej części nie działają. Warto się przejechać Szargańską ósemką, czyli pociągiem właśnie w okolicy wspomnianego przeze mnie wcześniej Drwengradu. Oczywiście, tych miejsc wszystkich turystycznych, jak doskonale wiecie, jak zawsze to mówię, jest znacznie więcej, nie damy rady tu wszystkiego powiedzieć, ale Serbia na pewno z mojej strony jeszcze będzie zasługiwała na głębsze poznanie. Sądząc po ich uporze względem pandemii, jak cała turystyka się znowu zamknie, to być może Serbowie się nie zamkną. A jak już mówimy o zdrowiu, to warto wspomnieć o zdrowiu i serbskiej kuchni. No, co warto zjeść na miejscu, co warto kupić, być może jako pamiątkę. No to mamy z tych pamiątek wyskokowych wino jeżynowe, kupinowo. Z piw mamy jelenia, choć jest to po prostu ładna butelka bardziej, piwo takie jakieś normalne. Mamy również chlebek somun, najczęściej smarowany kajmakiem, a więc taką pastą maślano-śmietanową. Nie dajcie sobie wkręcić, to nie jest nasz kajmak. To jest zupełnie co innego. Znane i lubiane są chociażby wędliny prosciutto czy kulen, które no, nawet w Polsce można czasem dostać. Dla wielbicieli słodkości mamy suszone owoce w czekoladzie, na przykład figi. Oczywiście ratluk, czy też lokum, rachatłukum, Turkish Delight, różne ma to nazwy. To są takie słodkie galaretki obsypane jeszcze cukrem pudrem. Muszę wspomnieć na szybko o standardzie bałkańskim, a więc sos ajwar, baklawa, rakija, burek, to wszystko w Serbii również jest. W niektórych miejscach w odmianach jakichś lokalnych podobnie mamy odmianę lokalną sera feta, a więc ser samborski. No, bałkański ser u nas jak najbardziej możemy dostać i to jest no, coś innego niż ten bałkański ser, ale jak najbardziej w stylu fety. A jak już przy kulinariach jesteśmy, no to czym za to wszystko płacić? Tego nie powiedziałem. O ile Czarnogórcy, jako bardzo leniwi z natury ludzie, przyjęli euro, to Serbia woli jednak mieć swoją walutę. Jest to dinar serbski, warty, drodzy Państwo, mniej więcej 3,70, jak takich dinarów będziemy mieli 100, czyli jest to waluta słabsza od naszej złotówki, więc za każdą złotówkę mamy 27 takich dinarów. Taki mniej więcej jest przelicznik. A jakie dania jeszcze mają Serbowie, oprócz tych, o których wspomniałem? Mamy svadbarski kapus i jest to coś podobnego do naszego bigosu. Mamy oczywiście paprykę faszerowaną serem, pasuli, czyli duszoną fasolę, są również pieczone ziemniaki z kajmakiem, no i główne danie Serbów, a więc sarmica, czy też sarma, danie w stylu naszych polskich gołąbków, które jest no, tak głęboko zakorzenione w Serbach, że mają już nawet żarty na temat tegoż dania, choćby to, że najczęściej wpisywanym hasłem w wyszukiwarce po wpisaniu sarma jest po zjedzeniu ilu się umiera. Serbowie wiadomo, że mają poczucie humoru, choć historycznie słyną raczej z zawziętości i upartości. Ale coś tam o Serbach znalazłem, żartując z wielu rzeczy, choćby z przeciągu, a więc promaja, że po prostu zabija. Dużo jest żartów o babie, dużo jest również czarnego humoru. Chociażby w samochodzie siedzą Serb, Chorwat i Bośniak. Kto prowadzi? Policja. Serbowie mają też, drodzy Państwo, swojego Jasia, mianowicie Pericę, i on ma podobne przygody. Na przykład taka, nauczyciel pyta Pericę, kto napisał most na Drinie. Na to Perica: przysięgam, nie ja. Rzecz jasna, no już nawet nie zdążę opowiedzieć o wszystkich rzeczach, które jeszcze można z Serbii przywieźć, ale na pewno jest to kraj charakterystyczny. Serbowie przez długi czas chcieli być i byli w sumie takim jakby liderem całej Jugosławii. W tym momencie oczywiście geopolityka wskazuje raczej na to, że no Serbowie są po tej stronie wschodniej, niby nielubianej, no ale pamiętajmy, że turystyka zawsze gdzieś powinna być obok tego wszystkiego i owszem, będą na nas wpływać te ograniczenia, ale w sumie jaki byłby problem, nawet gdybyśmy mogli gdzieś wylatywać, wyjeżdżać do Rosji, tak? No, my tam tylko jedziemy zwiedzać, nas to politycznie nie interesuje. A więc, drodzy Państwo, tyle Serbii, a za tydzień pojedziemy bardziej lokalnie do województwa lubuskiego, także do usłyszenia za tydzień.